Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Przeszło 2 miesiące, jak już nie stałem na tym miejscu i nie usługiwałem. Czas wakacji też, ale miesiąc temu już miałem możliwość wyjść tutaj i usługiwać, dzielić się. Ale nie mogłem wyjść, ponieważ przyszedł grzech i musiałem to naprawić między Bogiem a mną. Chwała Bogu, że dzisiaj już mogę stać i raduję się z tego, że mogę tutaj dzisiaj być z wami. Wszystko mi gdzieś uleciały, wszystkie myśli. Ale właśnie tak to jest, kiedy przychodzi grzech, to pomimo tego, że już miesiąc temu mogłem wyjść i przyszedł grzech i oszukuje. Oszukuje nasze myśli, nasze serca, tak jak Słowo Boże ostrzega. I chciałbym przeczytać fragment z listu świętego Pawła do Hebrajczyków. Trzeci rozdział, 12-13 werset. List do Hebrajczyków. Trzeci rozdział, 12-13 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jest tak właśnie, że kiedy przychodzi grzech do naszego życia, to najpierw co robi, to oszukuje. Oszukuje właśnie to, co pisze tutaj, żeby dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Grzech mówi w ten sposób, że masz jeszcze czas, to dzisiaj to nie jest ten czas, żebyś dzisiaj musiał pokutować. Będziesz jeszcze, przyjdzie czas, że będziesz przeżywał Pana Boga i że będziesz miał z Nim społeczność, ale na razie się tym nie trap. Tak jest grzech. Oszukuje, później przychodzi zatwardzenie naszego serca. I tak mijają dni, tak mijają tygodnie. I dzisiaj też czytałem Słowo Boże, otwórzmy sobie Psalm 121. Tak przyszło mi taka myśl, później się z nią podzielę z wami. Psalm 121. Zatytułowany jest Pan stróżem moim. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła. Pan strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. Chwała Bogu, że Pan jest naszym stróżem. I tak myślę, że tak jest. Bóg zabezpiecza, Bóg jest naszym stróżem, Bóg troszczy się o wiele rzeczy, my tego czasami nie widzimy. Jest wiele naprawdę rzeczy, kiedy na przykład podróżujemy, kiedy modlimy się, wstawiamy, zadługujemy, że Pan jest naszym stróżem. Doprowadza i strzeże naszego wyjścia i wejścia, ale przyszło mi taka myśl, że na stróżem naszego serca jesteśmy my sami. My musimy strzec naszych serc, to co do nich, do serca dopuszczamy, nasze myśli, aby być dobrym stróżem też naszego serca my, bo wiadomo, Bóg jest, tak jak już powiedziałem, o wiele rzeczy się troszczy, ale my mamy wybór na tym, co dopuszczamy do naszego serca, dlatego też my jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy stróżami naszych serc. I aby właśnie, wracamy do tego fragmentu z Hebrajczyków, aby nie dopuszczać, aby być stróżem, aby nie przyszła w zatwardziałość nasze serca. I kiedy widzimy u naszych braci czy sióstr, tak jak jest tutaj napisane, napominajcie jedni drugich każdego dnia. Chwała Bogu za takich, którzy napominają. Ja dziękuję Bogu, bo u mnie w rodzinie to moje rodzeństwo jest takimi stróżami. Bardzo w tym mi pomagają, wiecie. Dziękuję Bogu za nich. Bo kiedy widzą, że coś u mnie nie tak, od razu pytają się i wierzę, że też modlą się za mnie. Dlatego niech będzie Bóg uwielbiony za to, co w nas czyni. Za to słowo. Amen.
A Bogu, bracie i siostry, cieszę się, że mogę widzieć was znowu po raz kolejny. Widzieć te same twarze, widzieć też przynajmniej dla mnie nowe. To jest dobrze, jak widzimy te same i oby zawsze też te same były i nie brakowało nikogo, ale też żeby były i nowe twarze, Kościół mógł się radować wraz z całym niebem, jak grzesznik się nawraca. To jest radość w Domu Bożym też największa i też jestem zachęcony i pobudzony też tym, co Adam mówił. Ku wzmocnieniu mi takie słowo przyszło: bacznie niż wszystkiego strzeż swego serca. To, co mówiłeś, tak, to Boże Słowo potwierdza. Pan jest naszym stróżem, opiekunem, ale nasza rola też tym jest, bracie i siostry, trzeba pilnować. To, co widzą nasze oczy, to, co, o czym myślimy, to, co nas otacza i ma wpływ na nas, musimy strzec, aby niewłaściwe rzeczy nie miały dostępu do naszego serca. Bo wiemy, znamy tą zdradliwość grzechu, tą, który tylko czeka, aż tam w tym sercu glebę znajdzie właściwą, tak? Znajdzie pożądliwość. I kiedy co? Pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I dlatego świat jest mądry, oczywiście w walce o ciało, że o czym trąbi? O profilaktyce, tak? Że profilaktyka jest lepsza niż leczenie już choroby później, zaawansowanej. Że lepiej wydać pieniądze na profilaktykę, to się lepiej opłaca. I w naszym życiu duchowym tak samo. Lepiej tutaj zawczasu strzec serca, niż później, już wiecie, napominania, pokuta, czasami zatwardziały, już przyjdzie taki rozwój choroby, że już jest bardzo ciężko, że to może już być czasami niemożliwe, a nieraz może już bardzo drogo, dużo kosztować powrót do społeczności z Bogiem, dlatego bacznie niż wszystkiego strzeżmy swoich serc. I taki przykład bieżący, słuchajcie, wczoraj byłem w lesie. Jak to w lesie, no jakieś kleszcze, mówię, mogą się tam gdzieś pojawić, ale nie chciałem, się już wieczorem zmęczony byłem, mówię, położę się, tak. Miałem w głowie tego, że może się tam gdzieś jakiś kleszcz przyplątam. Rano wstaję, patrzę, siedzi czerwona plamka, nie. Mnie żona, to mnie, weź mi tu pomóż, ale nie, ale w tym miejscu to sobie sam go tam wyjmę. No dobra, wziąłem tam pincetę, wyjąłem. Dalej tam się oglądam, z tyłu widzę jeszcze jeden, nie? No, ale mówię, stąd to mi już ciężko będzie, nie, wyjąć. Mówię, o, zmęczony rano. Mówię, że on nie jest takim rannym ptaszkiem, ja wcześniej wstałem dosyć. No nie, muszę się otrząsnąć, mówi, muszę założyć okulary, bo nie widzę dobrze. Mówię, no dobra, no to poczekamy. No i to zrobiliśmy, ten drugi już nie był już tak zaawansowany, tam jeszcze się na wierzchu ruszał, także bez problemu. Ale do czego zmierzam? No to jest ten przykład, tak? No nie chciało mi się wczoraj już. Dzisiaj już mówię, bo czerwone, jakby tak popuścił człowiek i dalej nie zbadał w tym wypadku swojego ciała, ale my wciąż myślimy o naszych sercach, prawda? To jest ta analogia. No to wiemy, że to by się rozwijało. Tam straszą tymi, no nie wiem, jak to się nazywa, jak? Bolerioza, prawda, i tak dalej, do czego to może doprowadzić. No tak jest grzechem, bracie i siostry. Dlatego tak ważna jest ta pielęgnacja na bieżąco. I tak ważny jest ten brat i siostra, o czym też była mowa. Potrzebowałem mojej żony. Tutaj sobie dałem radę, tak, ale tam z tyłu mówię, i ona potrzebowała założyć okulary, potrzeba była się trochę przełamać, może by chciała jeszcze trochę pospać dłużej. Wiecie, napominanie i pomoc bratu czy siostrze w wyjęciu tego grzechu, to nie jest łatwa sprawa. Nie? To trzeba też dobre okulary. Musimy widzieć najpierw. Ci, którzy macie ducha, napominajcie, tak? My musimy chodzić w Duchu Świętym, w Słowie Bożym, bo wtedy te oczy nasze są otwarte i łatwiej wyłapujemy grzech u brata czy siostry przez różne zachowania, tak? My od razu widzimy, że coś jest nie tak. I musimy podjąć ten trudny raz, przełamać się, żeby podejść, żeby pomóc mu to zauważyć, pomóc to wyciągnąć, bo jemu, on może nie zauważyć, na dany moment grzech wiemy, że oślepia też zatwardziałość, jak do serca, serce prowadzi do zatwardziałości, drugi człowiek już może tego nie widzieć. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy też tej otwartości na pomoc w tej dziedzinie, bo na taką pomoc praktyczną to bardziej ludzie są otwarci, tak? Ale my tak samo potrzebujemy być otwarci i z pokorą i z wdzięcznością przyjmować uwagi brata czy siostry. To naprawdę może zapobiec nieraz w wielu dziedzinach życia i uchronić nas przed skutkami grzechu, przed rozwojem grzechu i tymi najgorszymi jego konsekwencjami w naszym życiu, które niszczą naszą duszę i oddzielają nas od Pana naszego. Dzisiaj dalej będziemy oczywiście też między innymi mówić o grzechu, sięgając po Boże Słowo, bracia i siostry. I chyba żyjemy w takich czasach, kiedy coraz częściej po zborach kazanie staje się formą rozrywki niedzielnej dla wierzących. Ale Słowo Boże i cel kazania nie jest taki, żeby dostarczać nam, wiecie, duchowych atrakcji takich. O, fajne było kazanie. O, nie fajne było. Dobre, niedobre. Kazanie, jego rola jest inna. Choćby tu wyszedł taki kiepski kaznodzieja jak ja i mówił, tylko przeczytał Słowo Boże, tak? Słowo Boże jest Słowo Bożym. I co mamy robić? Mamy je przyjmować. I czasami, kiedy jest, czytamy, czy może słuchamy przypowieść o siewcy, o glebach, może nam się wydać, o, ja to jestem dobrą glebą, bo już jestem 20, 30 lat z Boże, siedzę wciąż na tym samym krzesełku, tak? I jestem, to ja to dobra gleba jestem. Bo 30 lat temu przyjąłem Słowo Boże o pokucie, o nawróceniu. Bracia i siostry, ale przed nami jest to nieustanne wyzwanie. Co zrobiłem z tym kazaniem sprzed tygodnia? Co zrobiłem, jak jeden brat czy drugi nawoływał do modlitwy? Do bycia na modlitwie w tygodniu, do modlenia się. Co zrobię dzisiaj z tym przesłaniem, z pielęgnacją mojego serca? Jaką glebą jest dzisiaj moje serce? Tak? Jak ja dzisiaj przyjmuję Boże Słowo? Jak wyjdę stąd dzisiaj z tego miejsca? Czy bardziej pobudzony do tego, żeby w czyn wprowadzać życie? Bo wiemy, że Bóg przypisuje błogosławieństwo nie słuchaniu Bożego Słowa, tylko wykonywaniu. I do tego musimy się zachęcać, to wyzwanie przed nami brzmieć, abyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa, nie tylko słuchaczami, którzy tak jak Jakub apostoł pisze, mówi, przejrzą się w lustrze i odchodzą tacy sami, jak byli. Słowo Boże jest głoszone, aby nasze życie się zmieniało i ono ma się zmieniać nieustannie. Mamy wzrastać w świętości, upodabniając się do naszego Pana. I aby to czynić, bracia i siostry, potrzebujemy przypominać sobie Słowo Boże. To nie chodzi o to, po iluś tam latach, że my jakieś nowinki mamy sobie odkrywać. I nawet apostołowie po jakimś tam czasie tak nie próbowali, ale apostoł Piotr co pisze? Że zamierzam wam zawsze przypominać te sprawy, chociaż o nich wiecie. I utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Dalej pisze w tym samym liście, list ten umiłowanie jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Apostoł Piotr wiedział, że serce ludzkie, umysł ludzki potrzebuje nieustannego przypominania, stymulacji, że to jest wysiłek utrzymania w czujności prawego umysłu. Jak w każdej dziedzinie życia, słuchajcie, jest jakiś sportowiec, który ćwiczy, osiąga już jakiś efekt w tym, tak? Osiąga pewien poziom, załóżmy w 10 sekund biegnie setkę, już 100 metrów przebiega przez 10 sekund, no i słuchajcie, przebiegł tą setkę w 10 sekund, a później rok bawi się, nie trenuje, obiada się i jak myślimy, za rok przychodzi i biegnie w 10 sekund? Nie ma szans, bracia i siostry. Okazuje się, że osiągać pewien stan, również duchowy, tak, to jest jedna rzecz, a utrzymywać go jeszcze raz, to też wymaga wkładu pracy. Oczywiście z Bożej łaski, oczywiście z Bożej mocy, Ale Bóg oczekuje współpracy w tym wzroście duchowym od nas i potrzebujemy przypominać sobie nieustannie Boże prawdy, zasady Bożego Słowa, aby nie tylko utrzymać tą duchową kondycję, zachowywać, ale jeszcze wzrastać w czystości, w świętości, w miłości, w wierze, w nadziei. Tam są takie pokłady bogactwa, takie wciąż wyzwania przed nami, że nikt z nas jeszcze nie ośmiela się powiedzieć, ja już osiągnąłem, skoro apostoł Paweł tego nie mówi. Ale zmierzam, ale walczę, żeby iść dalej, żeby zwyciężać, bo wiem, jaką mam nagrodę w górze. Zatem i dzisiaj chcę was ku temu dalej pobudzać, zapewne jest to czynione tutaj, znając braci w tym zborze na bieżąco i jedynie mogę, mam nadzieję, z Bożej łaski jakąś kolejną kroplę w to wlać, to morze nauki i zachęcając, umacniając te serca. Apostoł Piotr pisze, jest to już drugi list, który do was pisze, dla mnie jest to chyba czwarty raz tutaj staję i po raz kolejny z Bożej łaski chcę, aby Bóg użył tego słowa, żebyśmy dalej trwali w wierze, pobudzali się do dobrych uczynków, baczyli na swoje serca, żebyśmy wzrastali, bo to przecież mamy wzrastać, tak? Człowiek wierzący nie może zostawać na tym samym tylko poziomie, ale mamy wzrastać w poznaniu naszego Boga i w upodabnianiu się do Niego. A dzisiaj niech temu służy list apostoła Pawła do Filemona. Znamy taki list, taki krótki dosyć, przed listem do Hebrajczyków. On się znajduje, strona 1296. Nie jest to długi list, przeczytamy go cały i spróbujemy spojrzeć na te nauki, które z niego płyną. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, siostry, i do Archippa, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w twoim domu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej, o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego. Zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny twego posłuszeństwa, piszę ci to bowiem, że uczynić nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawiam cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Krótki list, tak jak powiedziałem, ale też ma swoją treść, też ma swoją naukę i przekaz dla nas i przesłanie, bracia i siostry. Wydaje się, że ten list ma dosyć osobisty taki charakter. Paweł pisze do swojego przyjaciela. Większość listów to jest do zboru, tak, do wierzących, do świętych, do starszych, biskupów. Jest też do Tytusa, do Tymoteusza, ale to bezpośredni współpracownicy z poleceniami. Paweł pisze dotyczącymi zborów, tak? Posłałem cię, abyś tam na Krecie starszych ustanowił. Do Tymoteusza Paweł pisze osobiste listy, aby mówi, wiedz, jak należy postępować w domu Bożym i przekazuje mu naukę dotyczącą Kościoła też. A tutaj chyba jeden z najbardziej takich osobistych listów apostoła Pawła. Prywatnych, można powiedzieć. Bracia i siostry, wierzący człowiek, święty człowiek, on nie musi się wstydzić prywatnych i osobistych listów. Kiedy człowiek żyje z Bogiem, tak, to tam nie ma tego rozdwojenia, że tu mówi tak, a gdzieś tam na boku teraz pisze do Filemona, nie wiem, jak byśmy mogli wspólne interesy zrobić. Oczywiście są sprawy służbowe, ale kiedy prawdziwie żyjemy życiem z Bogiem, świętym życiem, nie musimy się wstydzić naszych maili, nie musimy chować przed nikim naszych SMS-ów. Zgadzamy się, bracia i siostry? Nie boimy się, że żona zobaczy coś, czy mąż, czy mama, tak, czy dzieci może mnie podejrzą w jakiejś sytuacji niewłaściwej. Życie jest przezroczyste, bo życiem naszym jest Jezus Chrystus. I on wtedy jest dominującym tematem w każdej dziedzinie naszego życia. I tak winniśmy to życie prowadzić. Nie życie w cudzysłowie kościoła tutaj, a tutaj moje prywatne. I tam już mam parawan, mam zasłonę i wolałbym, żeby już tam nikt nie wchodził. Najgorszą rzeczą, jedną z najgorszych rzeczy, która blokuje nam dostęp do Boga, to jest obłuda zawsze, kiedy na zewnątrz próbujemy być lepsi niż jesteśmy w środku. Kiedy przyjmujemy te maski, kiedy gramy i wiecie, tak jak w różnych dziedzinach to się dzieje, młodzież, nieraz dorośli, nastolatki, jak bardzo dużo przywiązują wagi, żeby kiedy wychodzą na zewnątrz, żeby ten strój był elegancki, tak? Żeby ta druga płeć przeciwna zwróciła na uwagę, tak? Będą oglądać, czy tu nie ma czegoś, jakiegoś tam plamki niezagniecione. Ale idź, zobacz pokój tego młodego człowieka, czy młodej dziewczyny. Czy tam też jest taki porządek, tak? Czy za sobą zostawiła ten porządek? Bo to, że chce się pokazać światu w jak najlepszej postaci, to jest jedno, tak? Ale Bóg widzi też ten pokój, jaki zostawiasz ty i ja. I to samo jest w naszym życiu, żeby to było spójne, bracia i siostry, żeby naprawdę nie było dziedzin, w których wolelibyśmy, żeby brat czy siostra mnie nie zobaczył. Żyjmy Chrystusem, niech On wypełnia całe nasze życie i badajmy nasze serce. A teraz spójrzmy na ten list w takich trzech wymiarach, chciałem, żebyśmy popatrzyli. W tym wymiarze osobistym, wymiarze społecznym i duchowym. W tym wymiarze osobistym między tymi osobami, kto tu się pojawia? To mamy głównych trzech bohaterów tego listu. Apostoł Paweł pisze ten list jako więzień. Przebywa w więzieniu w Rzymie w wieku około 60 lat. No i słuchajcie, od starszego człowieka, który przebywa w więzieniu, można by spodziewać się, czy nawet byśmy bez wyrzutów przyjęli jakąś zgorzknienie. Smutek, tak? Narzekanie. A co on czyni, bracie i siostry? On z tego więzienia pisze list pełen zachęty. Pisze list, którym czytamy o jego radości, jaką on przeżywa. Pisze list, którym czytamy, że on trwa w modlitwie. Nie ma wieku, który by nas pozbawiał możliwości służenia Bogu, bracie i siostry. Czy jesteśmy młodzi, czy starsi, każdy z nas może być zachętą, może modlić się. Nawet o prawdziwych wdowach jest napisane, że jakie to są prawdziwe wdowy, które trwają w modlitwie dzień i noc. Możemy Bogu służyć zawsze do końca naszych dni. Ten apostoł Paweł, uwięziony, tryska optymizmem, tryska nadzieją, tryska otuchą, zaraża jeszcze innych tym. Widzimy w jego postawie wiarę, zaufanie, siłę ducha, której nie można uwięzić. Ale żeby w takim stanie być w tym ziemskim więzieniu, to trzeba być wcześniej, to co ono sobie pisze, Paweł, kto? Arcykapłan, biskup jakiś tam, pisze więzień Chrystusa Jezusa. Będąc więźniem Jezusa Chrystusa, on nie musiał się bać ziemskich więzień. Będąc więźniem Jezusa Chrystusa, nie musiał się bać niewoli grzechu. Ale mógł być wolnym i do tej wolności Bóg nas powołuje. W nadziei życia wiecznego, w nadziei czegoś wspanialszego, czegoś większego, czegoś, co przerasta ludzkie wyobrażenie. Jako więzień Chrystusa Jezusa mógł w takiej kondycji, w takiej postawie przeżywać ziemski trud, ziemskie problemy, ziemskie doświadczenia. Jakże to jest ważne i spójne. Bez tego bycia więźniem Jezusa Chrystusa nasze ciało będzie dominować, będzie reagować inaczej. Żalem, goryczą, tak, zwątpieniem. Ale kiedy serce oddane jest w posłuszeństwie Chrystusowi, pozwala zniewolić się w dobrym tego słowa znaczeniu naszemu Panu, patrzcie, jaki stan ducha można osiągnąć. I to jest więzienie. Każdy by chyba chciał wyjść z więzienia, jakby siedział. Jeżeli ktoś z nas był w jakiś sposób, miał ograniczoną wolność, to jednym z głównych marzeń jest więźnia, jest wyjść z więzienia. Ale jest więzienie Chrystusa, apostoł Paweł, on nie chce wyjść z tego więzienia. On wierzy, że w tym więzieniu to jest prawdziwa wolność. To są te tajemnice Bożych prawd. W śmierci jest życie. Bądźmy więźniami Jezusa Chrystusa. Świadomie oddajmy się pod Jego, oddawajmy się pod Jego panowanie. Słowa Bożego, wiary nie można, bracia i siostry, zamknąć w ludzkim więzieniu. Abyśmy mieli tą siłę ducha, tą wiarę od Pana, umocnieni i wzrastali do takich właśnie postaw i zachowań. Może nie będziemy w więzieniu za wiarę, ale inne sytuacje albo nas przytłoczą, albo prawdziwą wiarą i trzymaniem się Chrystusa będziemy mogli naśladować naszego mistrza. Dalej widzimy w tym liście Onezyma. Onezyma, który pojawia się jako owoc świadczenia apostoła Pawła w tym więzieniu. Patrzcie, że on jest owocny w tym więzieniu. I apostoł Paweł, on nie założył służby więziennej. Tak? To nie jest owoc służby, że apostoł Paweł regularnie chodzi, odwiedza więzienia z Ewangelią. Patrzcie, jak Bóg pokierował, że on sam się tam znalazł w więzieniu za wiarę, za Ewangelię i przez to mógł zwiastować innym. I wiemy, że to była najskuteczniejsza ewangelizacja. Pamiętamy historię z dziejów apostolskich, jak wylądował w więzieniu z Sylasem i chwalili Boga. I co się stało? Trzęsienie ziemi, ale co w wyniku tego? Strażnik, jego rodzina się nawracają. Bóg ma moc tak kierować tym wszystkim, w jego mocy, w ten naturalny sposób. My lubimy zaraz ten nasz sztuczny element wprowadzać, ubierać to w zasady, w schematy, w metody, w organizacje. Bóg jest żywy, jest ponad wszystkim i tak cudownie, patrzcie, obraca zło w dobro. Tyle doświadczeń, że w naszym życiu mamy, jak i na kartach historii. Pamiętamy Józefa, który się znalazł w Egipcie. Co przeżywał? A jak Bóg cudownie to obrócił? Dobremu dla niego, dla ratunku też jego rodziny. Ten Onezym, niewolnik, który nawraca się, niewolnikiem był Filemona, uciekł od niego, tak można tu wyczytywać z tego listu. Prawdopodobnie dopuścił się coś niewłaściwego wobec swojego pana, czy kradzieży, czy jakiegoś oszustwa. I jak to większość niewolników, jak to też dzisiaj się dzieje u ludzi, szuka schronienia, wiecie, w dużym mieście. Rzym, potężne miasto na ówczesne czasy, jak duże miasto, większa anonimowość, ludzie się tak nie znają, trudniej kogoś, tak, złapać, trudniej kogoś poznać. Dzisiaj do dużych miastach samo jest napływ wszelkich uciekinierów. Niekoniecznie byli niewolnikami, ale ludzie uciekają przed sobą, przed swoimi grzechami, bo w dużym mieście grzech się łatwiej ukrywa. Bracia i siostry, zobaczcie, że jak oczywiście serce jest tym płaszczyzną grzechu, ale jak rozwija się grzech w takich skupiskach wielkomiejskich, gdzie jest duża anonimowość. Niedawno żona była w Warszawie co to była? Parada równości, czy coś takiego, tak? Na wsi to by prosty sołtys może pogonił towarzystwo. No mówię, wiecie, ludzie w prostocie, tak? Reakcji jeszcze. W dużym mieście te rzeczy coraz bardziej... Ludzie już się potracili poczucie wstydu. Ta anonimowość, którą daje duże miasto, tak? Sąsiada tam ciężko spotkać, nie znają się w ogóle w blokach i tak dalej. Ona pomaga, jest tym dobrym nawozem dla rozwoju grzechu. Wracamy do naszego listu. Onezym ucieka do Rzymu, tam jest złapany jednak i do więzienia wtrącony. Onezym, to słowo, to imię znaczy użyteczny i ciekawe, czytamy w tym liście, że był nieużyteczny, a przemieniony przez Ewangelię stał się użyteczny. I kolejna osoba, Filemon. Wynika z tego jeden z przełożonych zboru, jeden z przywódców zboru, czytamy o zborze w jego domu, który był człowiek bogaty, człowiek majętny, musiał mieć niewolników, tak jak i tego Onezyma. Wiecie, no bogaty człowiek z niewolnikami, on mógł być zarozumiały, jak to ludzie zwykle popadają w takie postawy, kiedy mają dużo pieniędzy, dużo władzy, jeszcze pod sobą ludzi. Wszyscy, ale często się to zdarza. A jednak z tego listu mamy obraz człowieka, który jest przemieniony też przez Ewangelię, wrażliwy, pełen i miłości możemy z tego odbierać, tak jak apostoł Paweł do niego kieruje swoje polecenia. I teraz ten człowiek, ten właściciel tych niewolników, ten pan, ten bogacz ma przyjąć do siebie uciekiniera, zbuntowanego niewolnika, który teraz nagle staje się bratem jego w Chrystusie. Ciekawa historia, co? To Bóg tylko takie scenariusze może pisać. Wyobrażam, te trzy osoby już mieli pełny obraz, tak? Kapłan żydowski były, bogacz i niewolnik. Spotykają się na jednym gruncie. Tylko Chrystus może to czynić. Wyobrażamy sobie dzisiaj na tym miejscu byłego proboszcza lokalnej parafii, byłego recydywistę z Połczyna i nie wiem, nie znam tutaj, kto jest takim znanym bogaczem w Połczynie, kto ma... Macie na pewno tutaj pewne osoby, nazwiska jakieś mogłyby paść. Wyobrażam, że oni tu mogą dzięki łasce Bożej razem usiąść? U Boga wszystko jest możliwe, bracie. Dlatego módlmy się. Niech ta wiara nasza nie ustaje. To Bóg może uczynić. To się stało tutaj. W tym liście ci trzej ludzie, którzy w życiu by się nie spotkali, przez moc Ewangelii, stają się sobie bliscy. I teraz przed tymi trzema ludźmi, to, że się nawrócili i żyją z Bogiem, to nie znaczy, że życie jest łatwe. Oto stoją przed nimi trudne decyzje, trudne wyzwania. Apostołowi Pawłowi wcale nie jest łatwo rozstać się z tym Onezymem. Przecież czytamy, że jest mu pomocny i przydałby mu się. Ale wie, że jest pewna lojalność. Onezymowi na pewno nie było łatwo wracać do tego Filemona, tak? To musiał przełamać strach, przełamać, wiecie, w przeszłości, skoro doszło do takiego rozstania, no do pewne bariery. No i teoretycznie świadomie decyduje się na powrót do niewoli, przed którą uciekał. Na pewno Filemonowi może nie było, musiał powalczyć ze sobą, żeby przyjąć byłego buntownika. Ale pod wpływem Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii, Jego Słowa, tych trzech ludzi robi właściwe rzeczy. I często mówimy, nawrócenie się, życie z Bogiem, to nie znaczy łatwe, wygodne życie tylko. Ale to są też trudne decyzje. Jeżeli je podejmiemy z Bożej łaski, z Bożej siły, będziemy wzrastać, bracia i siostry. Jeżeli będziemy uciekać od nich, szukając wygodnego życia, nasze życie nie będzie szło we właściwym kierunku. Nie tak dawno znajomy, staram się mu głosić Ewangelię i widzę, że z zaangażowaniem czyta Boże Słowo, zadaje pytania, rozmawiamy i mówi, słuchaj Przemek, podałbyś mi jakiś werset, żebym taki pokój miał, żeby taki pokój mnie wypełnił, bo mam tu z rodzicami takie no, emocje, mówi, wchodzą w grę, złość mnie ogarnęła i nakręcony jestem na nich, bo zrobili taką rzecz naprawdę nie w porządku wobec mnie. I tak myślę, w pierwszej chwili mówię, jaki tu werset mu podpowiedzieć, nie? Później takie myśli przyszły, mówię, wiesz co, to nie jest sprawa jednego wersetu, że ja ci podam werset, tak? I nagle ogarnie cię pokój błogi. Musisz przebaczyć, musisz porozmawiać, wyjaśnić. Może przeprosić też. To nie jest tak, że słuchajcie, wszystko się dzieje. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. Zaufanie. Chcesz mieć pokój. Chcesz być wolny od trosk. No to musimy najpierw szukać Królestwa Bożego. Bo jeżeli najpierw będziemy szukać biznesu, spraw interesu, chcąc, nie chcąc, przyjdą problemy, przyjdą troski, przyjdą obciążenia. Życie chrześcijańskie to życie wyborów, to życie świadomych decyzji. A czasami ludzie by chcieli, o przeczytam sobie ten psalm. To kiedy wierzymy temu słowu, kiedy stosujemy, kiedy stać nas na to z Bożej łaski, żeby żyć według tego słowa, okazuje się, że możemy żyć w pokoju, że możemy żyć w nadziei, że możemy żyć w wolności prawdziwej. I dbajmy o to, bracie, dokładajmy starań, tak jak Boże Słowo nas poucza, aby rzeczywiście tak było. I widzimy, że ci ludzie przemienieni przez Chrystusa, apostoł Paweł prosi Filemona w pokorze o to, aby przyjął tego Onezyma. Prosi go pełen ufności, że on to uczyni. To wynika z głębokiej tej relacji braterskiej, jaką oni osiągnęli między sobą jako święci ludzie. Wiecie, kiedy trzeba uciekać się do nakazów, do takich musisz, zrób tak, to już jest źle, to już jest źle. Kiedy jest głęboka relacja, kiedy jest świadomość, tak, to wystarczy poprosić. No weźmy z dziećmi. Jak jest dziecko, wiadomo, posłuszne, chętne, gotowe do czynienia dobra i wykonywania poleceń rodziców, to nie trzeba tak dużo nakazywać, tak? I rozkazami się posługiwać. I prawem. Ale prośbą wystarczy. A kiedy już jest stan zatwardziałości i brak pokory, brak posłuszeństwa, no to wtedy sięgamy po takie twardsze metody. Apostoł Paweł do Filemona zna i wie, że mówi, ja wystarczy, że cię poproszę. Mógłbym rozkazywać, ale ciebie wystarczy poprosić. Ja wiem, że ty to zrobisz. Oby tak też było z nami, bracia i siostry. Idziemy dalej, czyli mamy te trzy osoby, spójrzmy na ten wymiar ich jakby osobisty, kim oni są, co tu się wydarzyło, a spójrzmy na taki wymiar społeczny. Oto Rzym, 60 milionów niewolników około w tych czasach w Rzymie. Statystycznie co trzecia osoba nie miała prawa do rodziny, do majątku, pieniędzy swoich. Skazani byli na łaskę swojego pana. Rzym budował swoją siłę na niewolnictwie, na swoją potęgę. Wyobrażamy sobie tak, że dzisiaj u kogoś być niewolnikiem niewyobrażalne. Ale tak było i tak jeszcze jest. W wielu miejscach na świecie wciąż to jest. Dzisiaj tutaj to były rozruchy, protesty, zaraz zamachy terrorystyczne. Bracia i siostry, jak apostoł Paweł do tego podchodzi w tym liście? Czy my tu widzimy jakiś apel, żeby zakładać związki zawodowe niewolników? Czy widzimy jakąś zachętę do tego, żeby rewoltę społeczną wywoływać, bunt? Ja tu tego nie widzę, bracia i siostry. Na pierwszy rzut oka wręcz Paweł wspiera ten system niewolniczy, bo mówi, ty niewolniku, wracaj do swojego pana. Pierwsi uczniowie, nie widzimy, żeby oni, ich zamiarem była rewolucja społeczna, żeby było stworzenie doskonałego, wiecie, społeczeństwa, ziemskiego dobrobytu. Paweł nie zmienia systemu, ale co robi? Wstrzykuje miłość Ewangelii do tego systemu. Wstrzykuje miłość Chrystusową do serca Pana i do serca niewolnika. I rzeczy się zmieniają. To jest Boża metoda. Znaczy, jeżeli pracodawca jest przemieniony, tak? No to jak będzie traktował pracownika swojego? Będzie wyrozumiał, będzie wiedział, że on też ma swoje potrzeby, że też ma żołądek, że ma rodzinę. To czyni Ewangelia. Tego nie uczyni żaden system, a tak wielokrotnie w historii ludzkości ludzie chwytali się systemów, ludzkich idei, w nadziei, że zmienią społeczeństwo. A później efekt jeszcze gorszy. Przykładem jest co? Komunizm, tak? No przecież były szczytne idee, będziemy równi. Wszyscy będziemy zarabiać. Przemieniło to się w tyranię, w system totalitarny, często ogromne dysproporcje między władzą, tak, a ludem. Takie rozwiązania nie zmieniają człowieka. Tak jak inkwizycja czy kościół, kiedy dochodził do władzy politycznej i wpadał na pomysł, że teraz, i to cały czas jeszcze brzmi, zbudujemy cudowne społeczeństwo, pokoju, miłości, równości. To jest utopia. To jest niezgodne z Bożym Słowem. Świat chce budować światowe królestwo, sięgając też i po Ewangelię, bracia i siostry. Ale to jest częściowa Ewangelia. Świat chce Ewangelii, która mówi o łasce, o przebaczeniu, ale świat nie słyszy, że Ewangelia mówi idź i nie grzesz więcej. Tego nie słyszy świat. I to nie zmieni społeczeństw. I my nie naszym celem nie jest zmiana społeczeństw, bracia i siostry. My czekamy Królestwa Bożego i Bóg buduje Kościół, buduje lud, który będzie mógł już żyć w Królestwie Bożym pod panowaniem Chrystusa w wiecznej szczęśliwości. Ten lud sobie przygotowuje. Ten lud sobie wybiera nasz Pan. Dlatego nie widzę podstaw do tego, abyśmy angażowali nasze serca w polityczne zmiany. Tak? Angażowali się w nadzieję, że o, teraz będzie już tutaj dobrobyt bez Boga. To są złudne nadzieje, to są utopie. Naszą realnością naszej nadziei jest Królestwo Boże. Ono przyjdzie i Pan będzie panował. Świat, jeszcze raz powtarzam, chce zbudować swoje królestwo bez Boga, w którym jest miejsce na ludzką chwałę. Bóg powiedział, ja nie dam swojej chwały nikomu. Dlatego nie angażujmy się w to, co niepotrzebne, bracia i siostry. Nie żyjmy tym. Naprawdę nie żyjmy tym. Trzymajmy się Chrystusa. Trzymajmy się tej nadziei, którą On nam dał. Owszem, jako sól, jako światłość, my mamy wpływ na otoczenie, my zmieniamy otoczenie, powinno się wokół nas zmieniać przez nasze postawy, ale nie łudźmy się nadzieją, że oto człowiek bez panowania Chrystusa zbuduje na ziemi doskonałe społeczeństwo. Jest to niemożliwe. Świat jest pogrążony w złym i skazany jest na zniszczenie. Czekamy nowego królestwa i nie próbujemy robić sobie tutaj raju na skazanej na zniszczenie ziemi. Czekamy nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Zatem pracodawcy, miłujcie pracowników. Pracownicy, pracujcie z serca jak dla Pana i szanujcie pracodawców. Słudzy Chrystusowi głośmy Ewangelię, a nie żyjmy polityką, ratujmy ludzi do Królestwa Bożego. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, przemieniony pracodawca to jest najlepszy pracodawca, przemieniony przez Chrystusa. prawdziwie. Przemieniony pracownik przez Chrystusa, to będzie najlepszy pracownik. I to jest to, co Bóg czyni od środka, zmieniając społeczeństwo i życie ludzkie. Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże do ziarnka, które jest najmniejsze, tak? Ale kiedy posadzi się i rośnie, to wyrasta na największe. Przyrównuje Królestwo Boże do kwasu, które kobieta, którym zaczyniła, tak? Ciasto. I co? I rośnie to wszystko. I tak powinno to nasze życie, kiedy gdzieś nas Bóg stawia w tym środowisku naszym, ono powinno oddziaływać na innych, od środka, a nie przez zewnętrzne jakieś metody, mechanizmy i takie ludzkie sposoby działania. My jesteśmy światłością świata i solą ziemi. I bracia i siostry, ten duchowy wymiar tego listu, tak bardzo, który potrzebujemy tutaj odczytać. Otóż ten list to doskonały obraz grzechu i grzesznika. Widzimy to w tym liście? Czym jest grzech, jak nie jest ucieczką od Boga, od swojego Pana? Czymże jest grzech, jak nie próbą osiągnięcia wolności bez Boga, tak? Niezależności od Boga. A w wyniku tego prowadzi nas do jeszcze większej niewoli. Tak samo było z Onezymem. On chciał znaleźć wolność. Tak samo jest dzisiaj w moim życiu było, w młodym wieku, że chciałem znaleźć wolność po swojemu, tak? Co mi Bóg, co rodzice tam mówili? Ja wiem, jak to życie sobie ustawię. Ja wiem, jak ono powinno wyglądać. Ja wiem, kiedy będę szczęśliwy. I mijają lata w tym życiu po swojemu i nagle, Boże, ratuj. Nie jestem tak jak szczęśliwy. Ten mój pomysł na życie okazało się, że nie zaskutkował, nie zrealizowałem go, nie osiągnąłem tego, co zamierzałem. Grzech jest ucieczką od Boga. Onezym uciekał przed swoim Panem. I kim jest grzesznik, jak nie właśnie uciekinierem, który ucieka przed swoim Panem, który też okradł swojego Pana? Ja okradałem mojego Pana, bracia i siostry, z tych talentów, które mi dał, z pieniędzy, ze zdrowego ciała, które mogło służyć trochę lepiej innym, a nie sobie tylko. Niszczyłem to. On dał mi wszystko, żeby mógł żyć jak się należy, służyć mu, a ja chciałem dla siebie, tak? Sobie będę służył, ja będę panem swojego życia. Nie będzie mi nikt rozkazywał. Na swoje korzyści, to wszystko, co dostałem z Bożej łaski, chciałem to wykorzystywać. I byłem jak ten Onezym przy całej swojej religijności nieużyteczny dla Boga. Ten Onezym to wypełnienie i praktyczny przykład historii o synu marnotrawnym. Bo czytamy w tym liście o nim co? Który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Był nieużyteczny, ale teraz jest użyteczny. Ten Onezym był pod karą, bo to była poważna kara, słuchajcie, dla niewolnika, który odchodził od swojego pana, albo jak go złapali, tatuowali mu tam na czole literę F jako zbieg, obrożę stalową takim uciekinierom zakładali, albo no, kara śmierci była dla nich. W Rzymie często przez ukrzyżowanie. Karą za grzech jest śmierć. Grzech ponosi za sobą kary, bracia i siostry. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Ten Onezym tego doświadczył tu w tym ziemskim życiu od swojego Pana, ale my tego potrzebujemy w duchowym życiu doświadczyć, przebaczenia grzechów. Musimy być świadomi, że my jesteśmy tymi grzesznikami, którzy uciekli spod Bożego panowania, poddali się w niewolę grzechu. Jest nad nami kara. Jest nad nami kara. I potrzebujemy Jezusa Chrystusa, tak jak On potrzebował spotkać apostoła Pawła. Co ten Paweł, apostoł, robi? Jaki obraz Chrystusa tu widzimy w jego uczniu? Jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Widzimy Ewangelię, bracia i siostry? Widzimy wzięcie na siebie czyjejś winy? To uczynił nas Pan, nasz Pan przed Ojcem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus wziął Twoje, moje winy na siebie. I On zapłacił karę, słuszną karę, która na nas ciążyła za nasze winy. I to czyni apostoł Paweł. Jeżeli ci, co jest winien, ja zapłacę. Ja, Paweł, pisze własnoręcznie, ja zapłacę. To jest postawa ucznia Jezusa Chrystusa. To jest, zobaczcie, to naśladowanie go. Onezym był winny, a Pan mówi, ja zapłacę za niego. Przebacz mu. Ojcze, wybacz im. Ja płacę tą cenę za nich, za ich grzechy. Biorę na siebie ich winy. Doskonały obraz zbawienia w tej historii i usprawiedliwienia. To usprawiedliwienie przemienia Onezyma z niewolnika w kogo? W Syna Bożego, w brata apostoła Pawła, w brata Filemona. A to jest część tej Ewangelii, to jest to usprawiedliwienie, ale dalej idzie uświęcenie. Uświęcenie przemienia człowieka z nieużytecznego w użytecznego dla Królestwa Bożego, dla Boga. Tak działa Ewangelia. Nie tylko przebacza, usprawiedliwia, ale podnosi. Łaska Boża przemienia życie. Objawiła się zbawienna łaska Boża, pouczając nas, abyśmy już na tym świecie żyli jak pobożnie, sprawiedliwie, wyrzekając się pożądliwości naszych. Prawdziwa Ewangelia zmienia życie człowieka. Ma moc, aby to czynić. I nie czyni to w sposób wymuszony. Apostoł Paweł pisze, ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Pan Jezus mówi, gdybym chciał, to kamienie by mnie tu chwaliły. Ale On chce, żebyś Ty sam zdecydował, żeby Go chwalić, żeby żyć dla Niego. To nie jest Boży pomysł i nigdy nie był, żeby mieczem nawracać narody na chrześcijaństwo, żeby siłą kogoś przymuszać do wiary. To nigdy nie był Boży pomysł. To nigdy nie był zamysł Boży. I nigdy tego nie widzimy w Ewangelii. To ma być... Bóg przemawia do serca człowieka. Ale nie chce czegoś, żeby coś było czynione na siłę, ale z serca, z miłości do Niego. Dlatego dał nam taki akt miłości w Jezusie Chrystusie. Na krzyżu pokazał nam taki ogrom swojej miłości i swojego przebaczenia, aby nasze serca zapałały do Niego tą miłością i powiedziały, tak, chcę Tobie służyć. Nie, bo mi rodzice każą, nie, bo tutaj pasterze tak nakazują, mówią, no już przyjdę, pomodlę się. Nie, bo kocham Boga, bo doświadczyłem Jego przebaczenia. Te motywacje niech nami kierują. Bóg nie chce wymuszonych datków, ale szczere, płynące z serca, z miłości do Niego. I pojawia się jeszcze jedno szczególny fragment w tym liście, który porusza moje serce. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę. Bo jako brata miłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Czasami coś trzeba utracić na krótki czas, bracia i siostry, i musimy mieć tego świadomość. Pan Jezus mówi, kto straci życie dla mnie, dla Ewangelii dostanie nowe życie. Kto będzie próbował zachować to życie, straci. Czasami na krótki czas trzeba stracić nasze dzieci, żeby odzyskać je już nie tylko jakie nasze dzieci według ciała, ale jako brata, jako siostry. Ojciec stracił na krótki czas syna marnotrawnego, ale wrócił jako przemieniony. I z wieloma dziedzinami w życiu tak jest, bracie. Czasami trzeba stracić trochę czasu, trzeba stracić trochę pieniędzy, stracić jakieś dobra, stracić jakąś relację. Nie możemy się tego bać. Musimy w ufności do Boga podejmować takie wyzwania. Abyśmy mogli uzyskiwać coś większego, coś wspanialszego, coś trwalszego. Bądźmy gotowi. Życie takie rzeczy niesie i przyniesie i nie trzymajmy kurczowo czegoś. Nieraz trzeba czegoś puścić w zaufaniu. Coś stracić, żeby coś zyskać. Ewangelia o tym mówi wyraźnie. I to najważniejsze przesłanie. Trzeba stracić życie, żeby dostać nowe życie. Bóg nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Bóg mówi, nie przyszywa się nowej łaty do starego sukna, do starego ubrania, do starej szaty. Bo to nijak się nie idzie z całą pogodą. Jeśli chcesz nowego, puść się starego. Puść się tego życia według ciała. Kończąc już, bracia i siostry, chcę, abyśmy przeczytali jeszcze z listu do Kolosan, 3 rozdział. Paweł tu pisze, co mamy stracić. Ale cały czas nam mówi, co możemy zyskać, bracia i siostry. 3 rozdział, 14 wersety. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, które jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleccie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Apostoł Paweł pisze już do wierzących, co mają odrzucić, a co pozyskać, w co się przyoblekać. I kiedy tak jest, bracia i siostry, kiedy mamy to odnowienie, czytamy, w odnowieniu tym nie ma już Greka ani Żyda. Obrzezania, nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. W odnowieniu tym już nie ma pana i niewolnika, nie ma kapłana żydowskiego i poganina. Wszystkich Bóg nas w Jezusie Chrystusie łączy. Wszyscy dzisiaj na tym miejscu możemy równo stawać przed Bogiem jako równi. Niezależnie od zasobności portfela, niezależnie od tytułu naukowego przed naszym nazwiskiem, niezależnie od stanu zdrowia, od liczby lat, w Jezusie Chrystusie Bóg nam daje równość. I Bóg niszczy te bariery, które tak dzielą dzisiaj społeczeństwo, tak? Tak ludzi izolują, tu się tacy spotykają, tu się tacy, jeden drugiemu ręki nie poda, i tak dalej, to cały czas te bariery funkcjonują. W Jezusie Chrystusie możemy być jedno i ta historia z listu Filemona jest dobrym tego przykładem. Chcielibyśmy takie cuda oglądać, bracia i siostry? Chcielibyśmy widzieć tego proboszcza, lokalnego bogacza i recydywistę tutaj, których jeszcze dzisiaj tu nie ma na tym miejscu? W Połczynie, w Ciechanowie, we wszystkich zborach w Polsce, żeby Bóg czynił takie rzeczy. Ale może ktoś z nas musi iść do tego więzienia. Nie mam na myśli teraz tego, nie wiem, gdzie tu najbliższe więzienie jest, tego fizycznego. Ale na pewno musimy być więźniami Jezusa Chrystusa. Przyjdźmy w gorliwości serca, może na kolana, jeżeli możemy się modlić jeszcze. I tak się oddawajmy, całość mu dzisiaj, całe serca. Trwajmy w tym ustawicznie. tym byciu jego niewolnikami, byciu jego więźniami, w nadziei, że on to nasze więzienie może przemienić w czyjąś wolność. Amen.